Jezusa Chrystusa. Chciałbym szczególnie przywitać dwie osoby, które są bliskie mojemu sercu. Gdy ja jeżdżę za ocean, to oni często mnie goszczą u siebie. Nie zawsze korzystam z tego, bo od miejsca, gdzie jeżdżę na konferencję, do ich domu, ile jest kilometrów? Z 2000? Na Florydę z Chicago, z Nowego Jorku? Kupę kilometrów. Zawsze w ich domu jestem mile widziany i dzisiaj przyjechali, w tym tygodniu przyjechali do Polski Aneta i Marcin Ćwian. Chciałbym, byśmy ich przywitali. Są z nami. Muszę się przełączyć, bo coś nas sprzęża. Są z nami i cieszę się bardzo, że możemy być razem i wszystkich innych gości i osoby, które dzisiaj nas odwiedziły, bardzo serdecznie witamy. To już po raz drugi, bo Piotr już to czynił na samym początku naszego spotkania. Dzisiaj kontynuował będę zwiastowanie na temat duchowego konfliktu, w który jesteśmy zaangażowani. W duchowej rzeczywistości stawiać musimy czoła przeciwnościom, przeciwnikowi, wrogowi, do którego królestwa należeliśmy przed spotkaniem się z żywym Bogiem. I o tym konflikcie list do Efezjan, 6 rozdział, bardzo wyraźnie, klarownie i przejrzyście mówi. Paweł tam mówi o tym, abyśmy umacniali się w Bogu, w Jego potężnej mocy, dlatego że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich. Dlatego też mówi, przywdziejcie całą zbroję, abyście mogli ostać się przed zasadzkami. Potem mówi, wzmacniajcie się, weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w chwili walki i wyjść zwycięsko z sytuacji, w której diabeł będzie próbował was postawić, a jego celem jest wasze zniszczenie. Jesteśmy zaangażowani w duchowy konflikt. I Boże Słowo stawia nas w pozycji zwycięzców w tym konflikcie. Choć wróg jest silny, bo to jest prawda, wróg jest silny, przeciwnik, z którym walczymy, jest silny, to jednak nasz Pan, nasz Jezus jest silniejszy, jest mocniejszy. Zwyciężamy, gdy stosujemy się do Jego wskazówek, do wskazówek, które zawarł w Bożym Słowie, a w tym fragmencie Boże Słowo zachęca nas, abyśmy ubrali, przywdzieli całą zbroję Bożą. I chciałbym, byśmy kontynuowali nasze nauczanie. Dochodzimy do wersetu 17. Tydzień temu mówiliśmy o przyłbicy zbawienia. I w tym samym wersecie jest jeszcze napisane, weźcie też miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Nie zapomnijcie wziąć ze sobą miecza. Pamiętajcie o mieczu, mówi nam Paweł. Ubranie całej, kompletnej zbroi umożliwia nam zwycięstwo w walce, w którą jesteśmy zaangażowani. Miecz była to wykonana z metalu, długa na około 30-45 cm broń. Służyła zarówno do obrony, jak i ataku w walce wręcz. Trzeba było uderzać, zadawać ciosy bardzo precyzyjnie, nie na oślep, tylko bardzo precyzyjnie, aby odnieść zwycięstwo nad wrogiem. Kasia, podoba Ci się ten obrazek? Na młodzieżowym Kasia mówi, pastorze, jak będziesz dalej mówił na temat duchowej walki, może zmienimy obrazek. Bo ja już mi się on opatrzył, ja już go ciągle widzę. Nie zmieniłem, Kasia, ale tobie się dalej podoba, nie? Bardzo, cieszę się. Ten miecz jest tutaj zasygnalizowany, 35-45 cm. Broń do bardzo precyzyjnego zadawania ciosu. Omówione wcześniej elementy służyły do obrony, do przyjęcia postawy. Stójcie tedy mocno, postawy defensywnej, pas prawdy, prawda, która wyswobadza, uwalnia od związań. Diabeł nie ma na nas haczyka, gdy chodzimy w prawdzie, gdy rewidujemy nasze życie. Nie ma nic, na czym mógłby zawiesić w naszym życiu swój wpływ, aby nas niszczyć. Gdy mamy pancerz sprawiedliwości, Sprawiedliwość, dzięki której uzyskujemy usprawiedliwienie Chrystusowe, daje nam moc do życia w prawości, w uczciwości. Ewangelia pokoju, nogi, buty Ewangelii pokoju, gotowości Ewangelii pokoju. Ewangelia pokoju, która przyniosła doskonały ład i harmonię w naszej relacji z Bogiem, w relacji wewnętrznej, wyciszenie, ukojenie, balans. I także zachęca do relacji pokoju z innymi ludźmi. I tę Ewangelię pokoju mamy nieść innym ludziom, zwiastować, aby oni mogli korzystać z mocy Ewangelii, z mocy krzyża. Tarcza wiary, wiara, która pozwala ufać bezgranicznie Bogu, która pozwala żyć w posłuszeństwie, która pozwala gasić wszelkie pociski złego, oskarżenia, potępienie. My, wystawiając wiarę, mówimy: Bóg wie lepiej, Boże Słowo mówi prawdę. Gasimy wszelki pocisk, który przeciwnik wymierza w naszą stronę. I przyłbica zbawienia, o czym mówiliśmy tydzień temu. Zbawienie, które już dokonało się w moim życiu, gdy na nowo się narodziłem, gdy zrozumiałem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję wybawienia i tylko przez Jezusa mogę być wybawiony. W tym momencie dostąpiłem zbawienia. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. I to jest coś, co większość z nas w naszym życiu już doświadczyła, czego doświadczyliśmy. Staliśmy się dziećmi Bożymi. Dokonało się zbawienie. Ale zbawienie to także dzisiaj dokonuje się. Sprawujemy nasze zbawienie. Upodabniamy się do Jezusa. Chcemy być jak najlepsi w stosunku do Niego. Chcemy upodobnić się do Niego, aby On był zadowolony z nas. Bo odkrywamy, że nie wszystko jest cacy. Nie wszystko jest idealne w naszym życiu. Stąd praca Bożego Słowa i Ducha Świętego w naszym życiu, aby we wszystkim upodobnić się do Jezusa. Więc jestem zbawiany, ale także Boże Słowo mówi, że nadejdzie dzień, kiedy ostatecznie zbawienie się dokona, spełni, gdzie nasz duch, nasza dusza i nasze nowe uwielbione ciało kompletnie w kulminacyjnym momencie stanie przed Chrystusem i będziemy wolni już nie tylko od konsekwencji grzechu, od kary za grzech, od mocy grzechu, ale w ogóle od grzechu, bo grzechu tam nie będzie. I to będzie to ostateczne, pełne zwycięstwo. Stąd ważna jest przyłbica, bo jesteśmy atakowani w naszych umysłach, najczęściej poprzez zniechęcenie i zwątpienie, które diabeł próbuje zasiać w naszych umysłach. Dlatego Boże Słowo mówi, że my zmuszamy wszelką myśl do poddania się myśli Chrystusowej. Weryfikujemy to, co do nas przychodzi, poprzez filtr Bożego Słowa. I dzisiaj dochodzimy do ostatniego elementu. Miecz ducha, oprócz obrony, używany jest także do ataku, pozwala przyjąć nam postawę ofensywną. Nie tylko bronić się, nie tylko utrzymać stanowisko, ale pójść do przodu, zwyciężać, odnosić zwycięstwo. Jezus powiedział: zbuduję Kościół mój, a bramy piekieł go nie przemogą. Oczywiście, że diabłu nie spodobało się założenie przez Chrystusa namiastki, ambasady nieba na ziemi, w Jego królestwie ciemności, gdy Chrystus przyszedł. Dlatego robi wszystko, aby nie pozwolić tej placówce, to jest Kościołowi, rozwinąć skrzydła. Raczej podcina wierzącym ludziom skrzydła. Nie mamy tylko przetrwać, ostać się i zameldować, ocaliliśmy zamek, ale mamy z tego zamku wyjść i odnosić zwycięstwo, poszerzać granice Królestwa Bożego, mieć wpływ na ludzi, którzy są wokół nas. Bo jeśli tylko będziemy mieć mentalność przetrwania, aby przetrwać, aby jakoś dobiec do mety, nieważne jak, nieważne jakim kosztem, to wtedy przegramy. Świetnym przykładem jest półfinał Ligi Mistrzów, tegoroczny półfinał Ligi Mistrzów, gdzie Chelsea grała z Barceloną. W pierwszym meczu Huss Hiddink, trener Chelsea, ustawił bardzo defensywnie zespół. W Barcelonie zremisowali 0-0, co było sukcesem, bo w Barcelonie zazwyczaj drużyny tracą po 2-3 bramki. Oni nie stracili żadnej. I później Barcelona przyjechała na rewanż do Chelsea. I grali otwartą piłkę, szczelili bramkę. Chelsea szczeliła, prowadziła 1-0. I nagle dzieje się coś dziwnego. Trener, zamiast zaatakować, w międzyczasie jeden z zawodników Barcelony dostaje czerwoną kartkę. Jest ich tylko 10, tych 11. Aby dobić przeciwnika, a więc zaatakować ofensywniej, nagle trener podejmuje decyzję, że ściąga napastnika, wstawia obrońcę czy defensywnego pomocnika w zwycięskiej drużynie. I co się dzieje? Ci, co oglądali, to wiedzą. W 93 minucie Barcelona strzela wyrównującą bramkę, która daje jej awans do finału. Tylko dlatego, że trener ustawił zespół asekuracyjnie, defensywnie, abyśmy przetrwali do końca meczu z tym 1-0. Nie udało się. I najczęściej tak jest w naszym życiu. Kiedy nastawimy się tylko na przetrwanie, aby dobiec do mety, to nie dobiegniemy, bo po drodze zbyt dużo wertepów, zbyt dużo wyzwań, zbyt wiele trudności. Dlatego oprócz defensywnych elementów obronnych zbroi mamy miecz ducha. Mamy nie tylko przetrwać, ale mamy być Kościołem zwycięskim. Tak nam mówi Boże Słowo. Jezus chce widzieć Kościół zwycięski, bo to jest zgodne z Jego naturą. Jezus jest zwycięzcą. W Księdze Objawienia, gdy się objawia, że jako zmartwychwstały, uwielbiony, to widzimy Go jako potężnego, zwycięskiego Boga. Nie Jezusa równemu apostołom. Człowiek, nasz kumpel, przyjaciel. Wprawdzie rabbi i mistrz, ale jednak jeden z nas. Jan, który był w bardzo bliskiej relacji z Jezusem, gdy go zobaczył, padł jak umarły, jak nieżywy przed nim. Gdy zobaczył Jezusa, z którym 3 lata spędził tu na ziemi, zobaczył inny obraz Jezusa, zwycięskiego, potężnego Jezusa. Pamiętacie, gdy Jezus przyszedł i zaczął swoją misję, gdy wszedł do jednej z synagog i poproszono go o usługę słowem, otworzył zwój z księgi Izajasza i swoje expose służby im przeczytał. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował dobrą nowinę ubogim, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym uzdrowienie, uciśnionych wypuścił na wolność, abym proklamował prawdę o Bogu, ogłaszał miłościwy rok łaski Pana. I tak zaczął, i tak szedł i ustanawiał Królestwo Boże na ziemi, na złym, wrogim terytorium. A kiedy odchodził, i tam to był expose, to co to będzie? Epilog? Na sam koniec? Co to będzie? Może być, co? Załóżmy, że może być. Tak pasuje mi 2 E. Expose, epilog. Odchodząc, mówi, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Ja już odchodzę, ale wy idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. A więc znowu mówię o ofensywie. Wy idźcie w moim imieniu. W moim imieniu macie autorytet, siłę, moc. Idźcie, zwyciężajcie, odnoście pełne zwycięstwo, które ja już wam przygotowałem, dokonałem na krzyżu Golgoty. Dlatego Jezus pragnie, aby Kościół XXI wieku był Kościołem zwycięskim, był Kościołem walczącym, był Kościołem zdobywającym, był Kościołem poszerzającym granice Królestwa Bożego, by mógł diabłu taki Kościół spędzać sen z powiek, by mógł wzbudzać niepokój w czeluściach piekła, by mógł ciągle tam duchowy alarm rozbrzmiewać w piekle, że coś się dzieje nie tak, bo Kościół jest zwycięski, bo Kościół coś robi, że Kościół nie jest uśpiony, nie jest senny, oby przetrwać, oby do przerwy, oby do gwizdka, może damy radę. Ale Bóg chce, aby Kościół był Kościołem zwycięskim. I do takiej postawy potrzebujemy mocy Słowa Bożego. Boże Słowo mówi, że jest to miecz ducha. Jest to duchowa walka, dlatego potrzebujemy duchowego wsparcia, mocy Słowa Bożego. I Słowo Boże jest kluczem do zwycięstwa. Bez Niego nie mamy cienia szansy na wygraną. Przegrywamy z kretesem. Paweł, mówiąc o Bożym Słowie, w 2 do Tymoteusza napisał w taki sposób. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Bóg zostawił nam swoje Słowo, Słowo Boże, i to Słowo jest namaszczone przez Niego. Kiedy Duch Święty przychodzi w mocy tego Słowa, to Słowo czyni przemianę w naszym życiu. Jest pożyteczne, abyśmy się uczyli, bo należymy do szkoły uczniostwa w Bożej Szkole, do wykrywania naszych błędów, do korygowania naszej postawy, do tego, abyśmy byli przez Boga wychowywani, a cel w 17 wersecie jest jasno określony, aby człowiek Boży, dziecko Boże był doskonały, to znaczy dojrzały, był wyćwiczony, był przygotowany do wszelkiego dzieła, wszelkiego zadania, które Bóg ma dla ciebie przeznaczone. Stąd jest ci potrzebne Słowo Boże, aby mogło cię kształtować, aby mogło cię karmić, aby mogło obrabiać cię. W pozytywnym tego słowa znaczeniu obrabiać, bo można obrabiać kogoś w negatywnym. W pozytywnym, aby mogło dokonywać obróbki w twoim życiu, po to, abyś stawał się zwycięskim w swoim życiu. Słowo Boże także jest przyrównane do miecza obosiecznego. Hebrajczyków 4 rozdział. Czytamy, Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne, jest nawet ostrzejsze niż miecz obosieczny. Zobaczcie, jakie ma zdolności. Przenika aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów, szpiku. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim, przed tym Słowem, kiedy ono dokonuje Bożego dzieła. Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne. Ono przenika, ono wbija się głęboko. Ono penetruje, dotyka każdej sfery naszego życia duchowego. Kiedy na nowo się naradzamy i karmimy swojego ducha, naszej duszy, pozwala nam zwycięsko przechodzić wszelkiego rodzaju emocjonalne problemy, a także dotyka naszego ciała i to Słowo leczy nas, to Słowo dokonuje Bożego dzieła w naszym życiu. Ono jest skuteczniejsze niż obosieczny miecz. Dlatego należy pozwolić Słowu działać. Ale najpierw, aby to Słowo mogło działać, trzeba je poznać. A Słowo Boże poznajemy przez uważne słuchanie, przez uważne czytanie, literalne, dosłowne czytanie, przez studiowanie, przez analizowanie Słowa Bożego. Poznajemy je przez zapamiętywanie oraz przez medytowanie, rozmyślanie nad tym Słowem. Ono wtedy dopiero jako żywe, objawione, namaszczone, ma wpływ na nasze życie. I to słowo, które tutaj jest użyte, Słowo Boże, nie oznacza całego Bożego Słowa, ale fragmenty Bożego Słowa, które w walce używamy, gdy walczymy z wrogiem. Gdy znamy Boże Słowo, dopiero wtedy możemy właściwie je używać. Gdybym dzisiaj komuś z was dał po raz pierwszy ten miecz rzymskiego żołnierza, albo ubrał was dzisiaj i powiedział walcz, i przyszedłby człowiek przygotowany, który walczył, mielibyście choć cień szansy na zwycięstwo? W ogóle. Musielibyśmy poćwiczyć. Musielibyśmy się przyzwyczaić, musielibyśmy trochę w tym pochodzić, pobiegać, poruszać się, poćwiczyć, jak fechtować mieczem, ażeby później mógł abyśmy mogli stanąć do walki. To samo jest w duchowym wymiarze. Gdy znamy Boże Słowo, możemy właściwie go używać w walce z przeciwnikiem. I wiecie, poznawanie Słowa jest słabością wielu ludzi wierzących. Ludzie wierzący nie czytają Bożego Słowa. Nigdy nie przeczytali całej Biblii. Choć są po 5, 10, 20 lat wierzącymi ludźmi, nie przeczytali nigdy Biblii od deski do deski. Nie umieją użyć, zastosować słowa w praktyce. Nie potrafią zacytować Słowa Bożego. My na spotkaniu młodzieżowym rozmawialiśmy o Bożym Słowie, o trwaniu w Bożym Słowie i taki cel sobie wyznaczyliśmy jako młodzież, aby w tym roku przeczytać całe Boże Słowo, całą Biblię. Może dobrze to poszerzyć. I dzisiaj nam, wszystkim dorosłym, rzucić wyzwanie. Jeśli jeszcze nigdy nie wziąłeś Biblii, jako człowiek wierzący, który mówi, że należy do Boga i kochasz Boga, a nie przeczytałeś od pierwszej księgi Mojżeszowej do objawienia, księga po księdze, rozdział po rozdziale, to może najwyższy czas zacząć, żebyś mógł przeczytać, abyś mógł powiedzieć, przeczytałem całą Biblię. Gdy będziesz komuś zwiastował i będziesz powiedział, Jezus jest taki wspaniały, cudowny, zostawił nam swoje słowo, a ta osoba zada ci pytanie, a czy ty przeczytałeś całą Biblię? Co mu odpowiesz? On jest taki wspaniały, ale jeszcze nie miałem czasu przeczytać. A kiedy poznałeś Jezusa? No 5 lat temu. może rzućmy sobie wyzwanie, aby przeczytać Biblię od pierwszej Księgi Mojżeszowej do Księgi Objawienia. Rozdział po rozdziale, księga po księdze. Nie wyrywkowo, na koniec też do tego jeszcze dojdę, pewną ilustrację nam dam, ale regularnie, systematycznie, abyśmy mogli powiedzieć, przeczytałem całą Biblię. A więc ważną rzeczą jest czytać Boże Słowo, aby je poznawać. Jeśli nie czytamy Bożego Słowa, jeśli nie trwamy, nie mamy pragnienia poznawania, to to jest to postawa niedocenienia, wręcz lekceważenia Słowa Bożego w naszym życiu. Jaki jest skutek takiej postawy niedoceniania czy lekceważenia Słowa? Tacy wierzący upadają, przegrywają w walce. Gdy nadchodzi atak, nie umieją w ogóle użyć miecza, albo wymachują nim na oślep, albo ich miecz jest tępy i nie wyrządza żadnej krzywdy przeciwnikowi. O, Słowo Boże jest niesamowite. Ono o sobie mówi wiele wspaniałych rzeczy. Pozwólcie, że kilka takich wynotowanych z wcześniejszego mojego któregoś kazania nawet mogę powiedzieć wam. Z 20 lipca 2008, a więc prawie rok temu, mówiliśmy na temat Słowa Bożego i określeń, jakie Słowo Boże ma. I ono mówi samo o sobie, że jest Słowem pochodzącym od Pana, że jest Słowem Chrystusowym, Słowem łaski, Słowem życia, Słowem prawdy, Słowem wiary, Słowem mocy, Słowem pojednania. Zobaczcie, jak głębokie treści. I tylko kilka określeń naszego Słowa, Słowa Bożego, które Bóg do nas skierował. I gdy je czytamy, gdy w nim trwamy, to wtedy Pan mówi do nas, to Chrystus objawia swoją łaskę, to Boża prawda triumfuje, to nasza wiara wzrasta, to chodzimy w mocy Bożej, to dążymy do pojednania i staramy się pojednać innych z ludźmi, innych ludzi z Bogiem, bo Słowo Boże operuje w nas, działa w nas, skutecznie w nas działa. Gdy czyta się książki z ruchów czy historii Kościoła prześladowanego, na przykład ta książka Człowiek z nieba o pastorze Junie z Chin, to jedna charakterystyczna rzecz rzuca się w oczy. Tam, gdzie Kościół jest prześladowany, gdzie jest zakaz dystrybucji Bożego Słowa, zakaz posiadania Bożego Słowa, ludzie wierzący uczą się na pamięć Bożego Słowa. I nie uczą się wersecików, tak jak ja wam tutaj zadałem 4 wersety do nauczenia i daliśmy sobie 4 tygodnie. Ja się z tego śmieję, bo to jest w formie żadnego wysiłku. Ale jeśli nawet tego nie zrobimy, to pokazujemy, jak traktujemy Boże Słowo. Oni uczą się nie tylko wersecikami, parę wersecików i on zna 5 wersetów. Oni uczą się księgami. Całą Ewangelię Mateusza, Dzieje apostolskie, listy, oni uczą się na pamięć, bo wiedzą, że kiedy jest atak, a są w chwili trudnej, nie mają dostępu do Słowa, to oni je wyznają, oni je cytują, oni się nim modlą i odnoszą zwycięstwo. I są zwycięzcami pomimo doświadczenia i trudności. A my przychodzi atak i leżymy na pierwszej prostej, bo nagle wyskakujemy w zbroi i nie wiemy, jak użyć tego miecza i machamy na oślep, panikujemy, nie wiemy, albo próbujemy uderzyć, a miecz jest tępy, że aż ostrze jest tępe, że przeciwnik śmieje się nam w twarz. A więc ważną rzeczą jest trwać w Bożym Słowie, czytać Boże Słowo, codziennie trwać w Bożym Słowie. Jeśli tego nie robimy, sami siebie skazujemy na porażkę. Sami się wystawiamy, mówimy, diable, oto jestem. Spróbujmy powalczyć, a nie mamy argumentów, żeby z nim walczyć. Bo tylko Słowo Boże, tylko i wyłącznie Słowo Boże niszczy wroga. Zobaczmy na użycie Słowa Bożego w praktyce. Najpierw obrona w pokuszeniu. I idealnym przykładem jest Jezus. Przychodzi do Niego diabeł z pokusą. Pokusa ma zawsze na celu wyjść spod opieki Bożej, z autorytetu Bożego i po swojemu coś zrobić, aby ciało zatriumfowało nad nad Duchem, abyśmy byli nieposłuszni Bożemu Słowu, abyśmy zwątpili w to, co ono mówi, myśląc, że to, co my myślimy, jest lepsze niż to, co mówi Pan Bóg. I z takim atakiem przychodzi diabeł do Jezusa. Trzy próby, którym podlega Jezus. Jezus jest głodny, jest po 40-dniowym poście i zachciało mu się jeść, łaknął, jest napisane. I wtedy od razu przystąpił kusiciel i mówi: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie tutaj, gdzie jesteśmy, stały się chlebem, żebyś się mógł najeść. A Jezus mówi: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Diabeł nie odchodzi. Dalej bierze go do miasta świętego w widzeniu, stawia na szczycie świątyni, mówi: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, no przecież napisano, że aniołowie będą cię nosić. Jezus odpowiada znowu: napisano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Diabeł się nie poddaje, trzeci raz bierze go na wysoką górę, pokazuje wszystkie królestwa świata, chwałę ich, i mówi: dam ci to wszystko, jeśli oddasz mi pokłon dzisiaj. A Jezus mówi: napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu służyć będziesz, dlatego idź precz, szatanie. Jest napisane, wtedy opuścił go diabeł. Kiedy przychodzi pokusa do naszego życia, kiedy przychodzi myśl i ona rozwija się, abyśmy zgrzeszyli, sprzeniewierzyli się Bożemu Słowu, postąpili nieuczciwie, źle, grzesznie, najlepszą obroną jest powiedzenie: napisano. To, co zrobił Jezus. On nie prowadził dialogu, on nie rozwijał rozmowy, tylko mówił: napisano, i cytował Boże Słowo. Jezus trzy razy z Księgi Powtórzonego Prawa, z Piątej Księgi Mojżeszowej, zacytował trzy różne wersety, które tam się znalazły. Precyzyjnie, konkretnie odpowiadał na pokusę diabła. Bardzo precyzyjnie uderzał. Diabeł musiał się poddać i opuścić Jezusa. Próba wiary, doświadczenie, które pojawia się w naszym życiu. Fajnym przykładem jest Jonasz. Bóg każe mu iść do Niniwy, aby Niniwa pokutowała. On nie chce, jedzie w drugą stronę, płynie w zasadzie. Bóg, chcąc go z powrotem skierować do Niniwy, powstaje burza, wyrzucano ją go za burtę, bo on powiedział, że to przez niego jest. Połyka go wielka ryba. Jest w tragicznej sytuacji. I wiecie, on tam z tej wnętrzności ryby zaczyna modlić się do Boga. I to, co odkryłem właśnie, to gdy przeczytałem jego modlitwę, popatrzyłem na odnośniki, to, że on modlił się psalmami. On używał słowa zapisanego, spisanego, aby zachęcić się i modlić o wybawienie. Tam są cytowane psalmy 40, 50, 42, 31, 69, 120. Zobaczcie, Jonasz znał Słowo. On w utrapieniu, w doświadczeniu cytował Boże Słowo. On modlił się Bożym Słowem. On używał Bożego Słowa w modlitwie. Po to, aby siebie zachęcić i aby odnieść zwycięstwo. I Bóg wysłuchał go. I został wyrzucony na brzeg, wypluty, i mógł pójść do Niniwy i wykonać Boże dzieło, Bożą wolę. Jeżeli nie znamy Bożego Słowa, jeżeli nie trwamy w Bożym Słowie, to jesteśmy łatwym celem ataku, tak jak już powiedziałem wcześniej. Gdy przychodzi pokuszenie, na samym początku my możemy to pokuszenie zgasić, jeżeli znamy Boże Słowo. Na przykład tekstem 1 Koryntian 10:13. Tak, to jest 1 Koryntian 10:13. Gdy przychodzi pokusa, to Boże Słowo mówi: dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście mogli je znieść. Przychodzi pokuszenie do mojego życia. Ja mówię: Boże, ja wiem, że ja tę pokusę mogę odrzucić. Ja wiem, że mogę stanąć ponad nią, dać odpór diabłu. Dlaczego? Dlatego, że tak mówi Twoje Słowo, że Ty nie dopuścisz, aby pokuszenie, które przychodzi, przewyższało, przekraczało moje siły, ale Ty jesteś wierny i pomożesz mi przejść zwycięsko to pokuszenie. Boże, wołam, abyś mi pomógł. Ja nie chcę zgrzeszyć, ja nie chcę być nieposłuszny Twojemu Słowu, ja chcę dać odpór. Twoje Słowo mi gwarantuje, że Ty jesteś wierny w pokusie i nie dopuścisz, abym uległ pokusie. Jeżeli jest to Boże Słowo, jak myślicie? Diabeł ulegnie, czy nie ulegnie? Nie od razu. Tak jak w przypadku Jezusa, on będzie próbował. Zacytuję mu to i mówię: Boże, w Tobie zwyciężę, a na przykład dopuściłem się jakiegoś grzechu, to przychodzi i mówi: i co? Myślisz, że to tak łatwo? Któryś raz zgrzeszyłeś, okazałeś się nieposłuszny Bogu i co? Nie masz szans, już nawet nie przychodź do Boga, bo nie ma po co, On Cię nie wysłucha. A ja wtedy mówię: ale Boże Słowo mówi, jeśli wyznajemy swoje grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuszcza nam nasze grzechy i uwalnia nas od wszelkiej nieprawości. Używam Bożego Słowa, które mówi o tym, że Bóg jest wierny, znowu, że Bóg jest wierny i nam odpuści. A więc komu ufasz? Czy tej myśli, która przychodzi, że nie ma sensu przychodzić do Boga, odejść lepiej? Czy Bożemu Słowu, które znasz i w modlitwie cytujesz, sprzeciwiając się, używając miecza ducha, uderzasz celnie? Kiedy przychodzi doświadczenie i diabeł przychodzi i mówi: nie dasz rady, nie przejdziesz tego, nie masz szans, nie masz szans przejść, to ja wtedy mogę powiedzieć: ale Boże Słowo mówi, większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Jezus, który jest moim Panem i Zbawicielem, da mi siłę do tego, abym przeszedł dane doświadczenie zwycięsko. Bo napisano, większy jest ten, który jest we mnie. Gdy diabeł próbuje przyjść i zarzucić Cię przeszłością i powiedzieć: co, myślisz, że to tak łatwo? Jedną modlitwą się na nowo narodziłeś i co? A te wszystkie krzywdy, grzechy, przewinienia, nieprawości, obrzydliwości, które zrobiłeś, to co? Myślisz, że nikt tego nie będzie pamiętał? Bóg ciągle będzie pamiętał. On nie puści tego w niepamięć. I przeszłość zaczyna rzutować na nasze życie. Nie możemy się wyzwolić. I mówimy: faktycznie, byłem złym człowiekiem. Wiele szkód narobiłem. To chyba niemożliwe, żeby Bóg mi tak wszystko przebaczył. Ale gdy znamy Boże Słowo, gdy przychodzi taka myśl, ja staję i mówię: ale napisano, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, kropka. Ja z Tobą, diable, nie dyskutuję. Jestem nowym stworzeniem, Bóg mi wszystko przebaczył. A jak za mało Ci, to Psalm 103 mówi: jak daleko jest wschód od zachodu, tak Bóg oddalił od nas występki nasze. Kropka. I nie dyskutuję z diabłem. Używam Bożego Słowa, strzelając celnie. Używam, bo je znam. A jeśli je nie znam, to co użyję? Dopuszczam myśl. Ta myśl się rozwija. Przychodzi potępienie, oskarżenie, atak nieprzyjaciela i ginę. Stąd ważność Bożego Słowa. I dzisiaj bardzo mocno to będę podkreślać, może do znudzenia. Jeśli nie czytasz Bożego Słowa, nie masz szans na zwycięstwo. Może przetrwasz, ale Ci nie gwarantuję, że przetrwasz w swojej duchowej walce. Nie masz szans po prostu. Bóg dał nam miecz, a mieczem jest Słowo Boże, które ma być czytane, rozmyślane, rozważane, zapamiętywane, abyśmy mogli je stosować w naszym życiu. Jeśli chcesz wzrastać, musisz je przeczytać, musisz w nim trwać, musisz do niego zaglądać, musi wpływać na Twoje życie, musi być świeżym objawieniem w Twoim życiu. Jeśli nie, zapomnij o zwycięstwie. Będziesz letni, ospały, apatyczny, nic Ci się nie będzie chciało i życie z Bogiem będzie wielką udręką dla Ciebie. I nic więcej. A Bóg przygotował coś innego. A więc w obronie, kiedy przychodzi pokuszenie, próba wiary czy doświadczenia, używajmy Bożego Słowa w modlitwie. Cytujmy je, wyznawajmy, otwierajmy i czytajmy. Niech nasza wiara wzrasta, bo wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Gdy je czytam, gdy słyszę, co czytam, wiara moja się buduje, wzrastam i przechodzę zwycięsko daną sytuację, bo Boże Słowo jest prawdą. To jest użycie miecza jako obrona, ale także używamy miecza w ataku. Atak Zwiastowanie Ewangelii. To jest to, o czym czynimy spustoszenie w Królestwie Ciemności i dlatego diabeł nas nienawidzi, bo zwiastujemy Ewangelię, która powoduje, że ludzie z Królestwa Ciemności przechodzą do Królestwa Światłości. Z tego powodu jesteśmy narażeni na jego ataki. Gdy zwiastujemy Ewangelię, to ta Ewangelia ma moc. I to, co już mówiliśmy o Jezusie. Jezus swoje expose, gdy czytał, to On je czytał ze Starego Testamentu, Księgi Izajasza. Gdy bronił się w pokuszeniu, On znał Słowo Boże, on trwał w Nim i je mógł zacytować. W liście do Rzymian, w 10 rozdziale, jest też bardzo znane słowo, które de facto jest ostatnim z drogi rzymskiej, które już niektórzy umieją, niektórzy się uczą, niektórzy są w trakcie, niektórzy nawet nie zaczęli. Ale co powiada Pismo, 8 werset? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. To jest prawda Bożego Słowa. Ono jest blisko nas, ono jest w naszych sercach, w naszych ustach i wtedy, gdy ono jest w sercu i ono jest na ustach, powoduje zmianę życia człowieka. Gdy ono jest w Twoim sercu i ono jest na Twoich ustach, to ustami wyznajesz, w sercu wierzysz, jesteś zbawiony. I ta zasada dotyczy każdego innego słowa, które praktykujemy w naszym życiu. I dalej znamy ten tekst, ale jak mają wzywać tego, którego nie uwierzyli, jak mają uwierzyć, o którym nie słyszeli, jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje, a jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani. I potem dochodzimy do wersetu 17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. A więc wiara jest wzbudzana w życiu człowieka wtedy, gdy Słowo jest zwiastowane. Jeśli nie ma zwiastowanego Słowa, to Duch Święty nie może zacząć działać w sercu takiego człowieka. Bo Duch Święty działa na bazie Słowa, On je ożywia, On je kształtuje, On je pobudza do tego, aby wywarło wpływ na życie słuchacza. Tak jak i w naszym życiu, gdy Słowo Ewangelii dotarło do was, ktoś wam powiedział prawdy Bożego Słowa. Ktoś wam albo zacytował Boże Słowo, albo przeczytał Boże Słowo i na bazie tego usłyszanego Słowa Duch Święty zaczął działać w naszym życiu i przekonał nas, że to jest prawdą, stąd na nowo narodziliśmy się. Tak czy nie? Czy może ja mówię coś w teorii? Tak było w naszym życiu. Słowo dotarło. A więc gdy zwiastujemy Słowo, atakujemy przeciwnika, Królestwo Ciemności i na tym Słowie, na bazie tego Słowa Duch Święty może czynić swoje dzieło w życiu danej osoby, tak jak i w naszym, tak i w życiu osoby, do której idziemy, gdy czytamy, cytujemy fragmenty Bożego Słowa. Następuje wzrost wiary. Duch Święty ożywia to Słowo i następuje zbawienie, przemienienie sytuacji, czegokolwiek dotyczy okoliczność, w której jestem, na podstawie Słowa i pracy Ducha Świętego, miecz Ducha jest nazwane to Słowo, dokonuje się przemiana w naszym życiu czy w życiu innych ludzi. A więc służy do ataku, abyśmy zwiastowali Ewangelię. I po drugie, atakujemy, zdobywając obietnice, które są zawarte w Bożym Słowie, które Bóg do nas powiedział. Gdy czytamy o Danielu w Księdze Daniela w 9 rozdziale, to jest napisane, że on, gdy czytałem Słowo, nagle zobaczyłem, mówi, że Pan Bóg obiecał po 70 latach uwolnić nas z niewoli babilońskiej. Czytał księgę Jeremiasza i zobaczył, że jest to słowo obietnicy, słowo prorocze, które Bóg skierował do narodu izraelskiego podczas niewoli babilońskiej, że po 70 latach wyjdziecie. I co to spowodowało? Gdy on zobaczył to, w modlitwie zaczął powoływać się na to słowo. I 9 rozdział Księgi Daniela mówi nam o tym, że ja, Daniel, zacząłem modlić się, gdy badałem Słowo, gdy zauważyłem to Słowo, że jest obietnica, że po 70 latach wyjdziemy z niewoli, zacząłem modlić się, aby Bóg spełnił swoją obietnicę. I co się stało? Bóg spełnił swoją obietnicę. Dlatego, że był ktoś, kto modlił się o spełnienie tej obietnicy. Bóg ją zawarł, o nią odczytał i na bazie tej obietnicy modlił się do Boga, aby Bóg zainterweniował i dokonał swojego dzieła. A więc Daniel jest dla nas przykładem. Czytał i zauważył liczbę 70 lat niewoli. On używał tych dwóch fragmentów z Księgi Jeremiasza 25:11, 29:10 w modlitwie i powoływał się na nie. To samo my możemy robić. Boże Słowo mówi nam o wielu, wielu, wielu obietnicach, które są zawarte w Bożym Słowie dla nas. Jeśli je znamy, to w modlitwie powinniśmy je cytować. Powinniśmy nimi się modlić. Jeśli przychodzi przeciwnik i mówi, nie możesz być uzdrowiony, nie masz szans, ta choroba jest nieuleczalna, wszyscy inni mogą, ale nie ty, to ja biorę Boże Słowo i mówię, Boże, ale w Twoim Słowie jest obietnica, że ranami i sińcami Pana Jezusa Chrystusa jestem uzdrowiony. Ja biorę Twoje Słowo, które mówi, że Ty chcesz, abym z Twojej pełni wziął łaskę za łaską. A jednym z elementów łaski jest łaska ku uzdrowieniu. Gdy byłeś na tej ziemi, uzdrawiałeś. Dzisiaj wierzę, że masz tę samą moc i możesz mnie uzdrowić. To jest powoływanie się na Boże obietnice w modlitwie, aby zdobyć to, co głosi obietnica. I to zależy od Ciebie i ode mnie. Jeśli diabeł przychodzi i mówi, przestań modlić się o swojego niezbawionego męża, czy swojego tatę alkoholika, czy kogokolwiek, bo nie ma sensu, to ja mówię, Boże, ale jest napisano. Jeśli ja uwierzę, to mam prawo modlić się, aby cały mój dom uwierzył w Ciebie. Jest napisane, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Włączam to, bo to oznacza, że i mój mąż, i mój tato alkoholik, i ktokolwiek inny ma prawo dostąpić zbawienia. Dlatego modlę się na bazie słowa obietnicy, abyś wypełnił to. To jest używanie miecza. To jest walka mieczem. To jest nie wspomnienie i zbaw mojego męża. A, idę spać. No idzie spać i twój mąż tak będzie do końca życia spał duchowo. Się nigdy nie nawróci. Jeżeli nie wykonasz ataku, jeżeli nie zażądasz tego, co należy się, co mówi Boże Słowo, to do końca życia możesz się tak modlić, ziewając. I nic z tego nie będzie. Stań mocno i użyj Słowa Bożego. Miecza ducha do tego, aby uderzyć dokładnie, precyzyjnie, jak mówi Boże Słowo, a niech Duch Święty na bazie tego słowa czyni przemianę w Twoim życiu czy w życiu osób, o które się modlisz. I z każdą inną obietnicą jest podobnie, ale trzeba je znać. A jeśli nie czytasz Bożego Słowa, to nie znasz. To nie będziesz się modlił, no i Panie Boże, proszę Cię o tę obietnicę, o której Andrzej mówił, żebyś spełnił w moim życiu. Ja nie wiem, o co chodzi, ale na pewno jest dla mnie. To nie działa. Ja trwam w Bożym Słowie, ja powołuję się na Boże Słowo. Słowo Boże jest mocą Bożą działającą we mnie. Ja chwytam tę obietnicę, ja wyznaję ją i dokonuje się Boże dzieło. Diabeł zna moc Słowa Bożego, dlatego robi wszystko, abyśmy nie czytali Bożego Słowa. Abyśmy nie czytali. Da nam tysiące zajęć, tysiące pozornych przyjemności, lepszych niż czytanie Bożego Słowa, które zaspokajają nasze ciało, naszą cielesność, naszą duszę, nasze wnętrze, a nie ducha, po to, abyśmy nie trwali w Bożym Słowie. Bo jeśli nie trwamy w Bożym Słowie, jesteśmy łatwym łupem. On w zasadzie się nie musi nami zajmować, bo my sami się sobą zajmujemy. On rzuci dwie myśli, zwątpienia, zniechęcenia i mnie już nie ma. Jestem zdołowany, już myślę, że Pan Bóg mnie nie kocha. A Boże Słowo mówi, choćby wszyscy Cię opuścili, ja Ciebie nie opuszczę. Ja ukochałem Cię miłością odwieczną. Ale jeśli tego nie wiem, bo nigdy nie otworzyłem Bożego Słowa, to nie wiem. I nie mogę dać odporu diabłu. Stąd moje pytanie. Jaką glebą jest Twoje serce? Jaką glebą jest Twoje serce? W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale Pan Jezus o tym mówił. Wyszedł siewca, aby siać. I siał słowo. I na jaką glebę padło to słowo? Jest to odniesienie do naszego życia. Jaką glebą jest Twoje serce? Jaką glebą? 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, co jest posiany na drodze. Posiany na gruncie skalisty to ten, który słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, jest niestały i gdy przychodzi ucisk czy prześladowanie, gorszy się. Posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata, ułuda bogactwa, zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha i rozumie, ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Jaką glebą jest twoje serce? Czy masz korzeń? Czy jesteś osadzony mocno? Wzrastasz, rozwijasz się, słuchasz i rozumiesz. A jeżeli nie rozumiesz, to spędzasz czas z Bogiem, z Duchem Świętym. Rozważasz, rozmyślasz, pytasz innych, zastanawiasz się, bo chcesz zrozumieć Boże Słowo i Bóg daje zrozumienie. Jest determinacja w twoim życiu. Jaką glebą jest twoje serce? Kim jesteś? Motylem? Biologiem? Czy pszczołą? Kim jesteś? Podobało mi się to porównanie, bo w książce, którą czytam na temat właśnie duchowego konfliktu, jest takie przyrównanie, jeżeli chodzi o Słowo Boże. Słuchacz może być motylem, biologiem lub pszczołą. On mówi, że siedział i obserwował w ogrodzie, jak przyleciał motyl i tak z kwiatka na kwiatek tylko poskakał, poleciał dalej. Przyszedł biolog ze swoim notatnikiem grubym, obserwował z horoskopem, ale nie z horoskopem, tylko z tym. Z czym? Z mikroskopem. I patrzył, oglądał i z tej strony, i z tamtej, zapisywał notatki. Skończył pracę, zamknął książkę, poszedł do domu, zajął się innymi rzeczami. I nagle przyleciała pszczółka. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Maja. No nie? Jak byłem mały, to lubiłem tą bajkę. Maja, Gucio. Och, ale okej, żebym się nie rozstępił. Przyleciała pszczoła. I co ta pszczoła zrobiła? Siadła do jednego kielicha, posiedziała z minutkę, poleciała do innego, posiedziała z 30 sekund, coś tam, wiadomo, porobiła, znowu poleciała. Z każdego wzięła pył. Z każdego wzięła coś dla siebie, z każdego kwiata. I on to przyrównał, autor tej książki przyrównał to do życia ludzi wierzących. Niektórzy są jak taki motyl. Skaczą z kwiatka na kwiatek. Czytają tylko ulubione fragmenty swojego słowa, lubię tylko cytują, w ogóle nie zaglądają do Bożego Słowa. A więc nic ponadto. Ulubione fragmenty, zna trzy fragmenty i to jest wszystko. W ogóle z kwiatka na kwiatek, jak motyl. Inni natomiast mają przygotowanie, oni czytają wytrwale, ustalili sobie czas, czytają, ale w momencie, gdy zamykają Boże Słowo, zajmują się swoim życiem, ono nie ma żadnego wpływu na ich życie. I dalej żyją tak, jak żyli. Ale pszczoła, to ona korzysta. Ona przylatuje, czerpie co najlepszego z tego, co czyta, wyciska z tego, co najwięcej, nakarmi się tym, jest jeszcze niezaspokojona, leci jeszcze tam, aby tam wziąć, aby tam przetrawić, zastanowić się, aby przynieść plon, aby wydać owoc, aby w końcu słowo stało się jak miodzio, słodziutkie jak miód, aby słowo było. Ona delektuje się. Więc kim jesteś? Motylem, który nic nie robi i tylko tak pobieżnie zna Boże Słowo? Czy biologiem, który w ogóle nie jest wykonawcą słowa i masz tylko w głowie i wiesz, jak powinno być? Czy pszczołą, która czerpie, przeżywa, trawi i dopuszcza Ducha Świętego, aby to słowo operowało i działało w twoim i w moim życiu? Na koniec dwa wersety z Księgi Jozuego, pierwszy rozdział. Tylko bądź mocny, bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jaki ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Jest to credo osoby pszczoły, człowieka wierzącego pszczoły. On trwa w Bożym Słowie, on jest posłuszny Bożemu Słowu, on wypełnia Boże Słowo. I ósmy werset mówi, nie oddala się księga tego zakonu, nie od jego głowy, nie od jego serca, ale od jego ust. On żyje Słowem, on rozważa Słowo, on delektuje się Słowem. On je wypowiada, on je używa w modlitwie, on je używa w relacjach z innymi ludźmi. On żyje Bożym Słowem. I taki człowiek, Pan Bóg mówi, człowiek wierzący, pszczoła, jest tym, który odnosi powodzenie. Będzie ci się powodziło i będziesz szczęśliwym człowiekiem. Dlatego Bóg wyposażył nas we wszystko. Za tydzień powiemy sobie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, że potrzebujemy siebie nawzajem w armii Pana. Choć możemy mieć elementy, wszystkie sześć, ubierać i w nich chodzić, ale potrzebujemy siebie nawzajem, jako armia Pana. I o tym za tydzień sobie też powiemy. Ale Bóg wyposażył nas we wszystko. Każdy element jest dla nas ważny. I najważniejsze w tym jest to, abyśmy mieli miecz ducha, bo nim dokonujemy spustoszenia w królestwie ciemności. Nim dajemy odpór mocom ciemności, które próbują nas atakować i niszczyć. Dlatego jeśli nie trwasz w Bożym Słowie, nie czytasz Go, nie rozważasz, nie rozmyślasz, jesteś skazany, a w zasadzie sam siebie wskazujesz na niepowodzenie. Ja chcę odnosić w moim życiu zwycięstwo. Nie mówię, że czytanie zdyscyplinowanie się w czytaniu Bożego Słowa jest łatwe. Nie. Wiemy, że jest trudne, bo diabeł o tym wie i robi wszystko, abyśmy nie trwali w Bożym Słowie. To nie dziw się, że ci się nie chce, bo diabeł zrobi wszystko, aby ci się nie chciało. Ale na przekór temu, wiedząc, jak bogate jest Boże Słowo i co może zrobić w naszym życiu, powinniśmy je czytać. Powinniśmy je rozważać. Tak jak człowiek, który wie, że ma nadciśnienie, lekarz mu przepisał tabletkę, żeby codziennie rano jadł. On nie je, bo ona mu smakuje. Tylko je, bo wie, że to jest dla jego zdrowia. I my też nie jemy tylko wtedy Słowo Boże, kiedy nam smakuje lub kiedy nam się chce, ale jemy, aby wzrastać dla naszego fizycznego, jak i duchowego zdrowia. Powstańmy do modlitwy.
Mogę podzielić się krótkim świadectwem przed modlitwą?
Proszę.